Janowski, dzień dobry, to jest Salon Dziennikarski. Piękny już letni dzień. Wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości w studiu. Pani doktor nauk społecznych Barbara Stanisławczyk, bardzo mi miło, witam serdecznie. Redaktor Stanisław Obertaniec, Radio Plus Legnica. Witam. Dorota Łosiewicz, publicystka Tygodnika Sieci. Witam serdecznie. I redaktor Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, szczyt Unii Rady Europejskiej w Brukseli. Jedna dobra informacja. Premier Mateusz Morawiecki zdołał zablokować ustalenia zmierzające do jeszcze zaciśnienia tej pętli klimatycznej. Wiadomo, płacimy za to dużą cenę, jeśli chodzi o koszty prądu. Druga informacja. Nie udało się osiągnąć liderom porozumienia co do obsady stanowisk unijnych w kolejnej kadencji, w kolejnym rozdaniu, ale zdarzyło się coś jeszcze. Niby obrywek, niby jakiś skrawek, niby margines, ale może jednak mówi nam to coś ważnego. Posłuchajmy, zobaczmy.
Czy pańskie nazwisko pojawiło się wśród potencjalnych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej?
No.
Nie.
Na szczęście nie.
No właśnie, na szczęście nie. Czy panowie się po prostu nie lubią, bo to kolejny psztyczek wystrzelony przez pana Junckera w kierunku pana Tuska, czy też jakiś rodzaj podsumowania jednak politycznej aktywności byłego polskiego premiera w Unii Europejskiej? Może i tam się na nim poznano, ktoś złośliwie mógłby zapytać. Piotr Semka.
Donald Tusk potrafi kopać po kostkach w kraju. Pewnie w Brukseli robił to o wiele bardziej wyrafinowanie, co nie znaczy, że ten ból kostki nie zapadł w pamięć ileś osób. Mam wrażenie, że po pierwsze już upadły dwa takie fenomeny związane z Tuskiem. To znaczy, że można było mianować kogoś za zasadzie umowy Francji i Niemiec bez szerszego konsensusu. I dwa, że mianowano kogoś z kraju, którego rząd nie wspierał tej kandydatury. Tak było te słynne.
To jest trochę cena za to, tak?
Tak. Można znaczy powiedzieć. Teraz już drugi raz ten numer nie przejdzie.
Zwróćmy też uwagę na jeszcze jedno. Otóż wydaje mi się, że był tutaj element, czy próba wprowadzenia elementu z sukcesem stosowanego przez Donalda Tuska w Polsce, czyli wrzutki medialnej. No bo zapowiadali dziennikarze związani z Platformą Obywatelską, będzie ciekawy game changer, czyli ciekawy taki element zwrotny. Czymś miało być wprowadzenie Tuska na krótką listę kandydatów ewentualnie w przyszłości będących szefami Komisji Europejskiej mogących objąć to stanowisko, a tutaj no zimny prysznic. Pani doktor, co to było?
Wydaje się, że Tusk był zaskoczony, Donald Tusk był zaskoczony taką sytuacją i reakcją Junckera. Natomiast dlaczego taki chłód między panami zapanował, żeby tak delikatnie ująć chłód, to zgadzam się z panem Piotrem Semką, który powiedział, że no to jest pewien układ, że to, że nominacje tych obydwu panów to nie jest według zasług, tylko według pewnego rozdania politycznego, kiedy słabnie ta siła polityczna, która ich nominowała, zaczynają się po prostu chłopcy, mówiąc kolokwialnie, kłócić między sobą. I to nie jest wyjątek od reguły, tylko raczej potwierdzenie reguły. Teraz jest walka o stołki wewnątrz obozu, który się kurczy po prostu.
To jest jedno spojrzenie, pan Stanisław Obertaniec?
Myślę, że nie zrobił tam furory, nie zrobił kariery, dlatego że to, co czym zachwycał w Polsce, w cudzysłowie oczywiście, czyli był takim złotoustym uwodzicielem. Wielu się na to nabierało. Ludzie, posługiwał się świetnie słowem polskim. Było to w dużym dysonansie z tym, co robił, ale w słowach wyszło dobrze. Znaczy w języku angielskim na miejscu, no to trudno było jednak
tak czarować, tak?
Zaczarować, uwieść to towarzystwo, które wiedziało przede wszystkim, że nie jest kandydatem Polski, że porzucił swoją partię i swój rząd rok przed wyborami, skazując ich na to, na co skazał. I to nie był kandydatem polskim, tylko chyba Angeli Merkel tak wprost. Więc to szacunku nie budzi i skończyła się jego rola na tym. No tak jak wczoraj.
Takie widzę, że nastroje rzeczywiście jakby już żegnające Tuska także w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wielką karierę. Dorota Łosiewicz się zgadza.
Żegnamy też Jean-Claude'a Junckera i ja akurat z tego powodu nie płaczę, bo jego kadencja się kończy. Ja tutaj pragnę zauważyć, że Jean-Claude Juncker odchodzi jednak jako... jest kompromitowana, bo przecież ciągle jego wybryki alkoholowe, tańce z tą pochodnią, próba podpalenia, no niechcący kobiety. Jednak, ale kobiety. Na ostatnim szczycie te tańce, których dokonywał z politykami, to jest postać skompromitowana, więc jemu też jest na rękę no, wbijać szpilę innym, tak, żeby no, inni nie mieli lepiej, tak mi się wydaje. Natomiast Donald Tusk był widać dosyć zaskoczony, bo on przez całą kadencję dezorientacji, tak, ale Donald Tusk dużo robił przez ostatnie lata, żeby żyć dobrze z Jeanem Claude'em Junckerem. Przecież przypomnijmy sobie te marynarki, no tak, które pomagał zakładać, zdejmować, jak prowadził przewodniczącego Komisji Europejskiej wielokrotnie na właściwe miejsce. No więc być może to jest taka trochę zemsta za te właśnie chwile
ukorzenia. Ale ja nie wiem, czy tego nie lekceważycie jednego elementu. Ja rozmawiałem trochę z ludźmi właśnie na ten temat, na temat Junckera, z ludźmi, którzy znają Unię Europejską i oni mówią tak, oczywiście to wszystko, o czym wspomniała Dorota Łosiewicz, jest prawdą, ale to też jest taka solidna szkoła administracji, rządzenia, pewnego myślenia politycznego. Na tym tle Donald Tusk jawił się jako nieprawdopodobny amator i został rozpoznany, bo no właśnie leniwy, niezdolny do konsekwencji, nieprawdopodobnie pływający w zależności od wiatrów, które wieją. Ja to dostrzegam raczej tutaj, bo Juncker...
Brytyjskie media się na nim poznały i nie szczędziły mu krytycznych komentarzy w ostatnim czasie zwłaszcza.
A ja myślę, że cała ta sytuacja jest takim dowodem na to, że taki makiawelizm polityczny no już w takich 100% właśnie kończy się takim upadkiem. Obaj ci panowie stosują tę zasadę i obaj są no, efektem i owocem i ponoszą konsekwencje tego, jakie metody sami stosowali. Więc Junckera bym tutaj nie broniła kosztem Tuska, ani Tuska kosztem Junckera, bo obaj stosowali te same zasady, te same metody, tę samą zasadę podległości nie wiem jak dokładnie w przypadku Junckera, ale na pewno w przypadku Donalda Tuska, no zdrady interesów Polski, to prawda.
Być może Donald Tusk też chciał tej wrzutki o tym, że jest możliwym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, no bo w kraju nie bardzo wyszło. Grzegorz Schetyna powiedział jakiś czas temu, że jest jakiś pomysł na pokonanie PiS-u, ale trzeba go znaleźć. No to jak te poszukiwania wyglądają? Sprawdźmy.
Czy są powody do zaniepokojenia? Tak, są. Przede wszystkim dlatego, że różni politycy opozycji mają bardzo różne pomysły na to, jak powinna wyglądać przyszłość. I to mnie niepokoi.
W tej chwili współuczestniczę w pisaniu tego programu, który będzie programem koalicji obywatelskiej, europejskiej, samorządowej. Tutaj zależy, jaką nazwę wybierzemy.
My musimy każdy głos zebrać z prezydencji, żeby wygrać. Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał mówi z Warszawy, ale my tego nie możemy mówić w lesie w jakiejś godzinie, tak? Bo nas ludzie przepędzą. To jest problem.
Musimy przyjąć program wspólny jako koalicja. Wspólnie go uzgodnić. Dotyczy to także spraw światopoglądowych. I musi nim się zmieścić i Lewica, i Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jaki jest stan opozycji po wyborach? Można powiedzieć, prawie miesiąc już zmarnowany. To jednak trzeba dostrzec, że tam się nic nie wydarzyło, co by przybliżało ten obóz w kierunku lepszej oferty dla Polaków, większej spójności. Odwrotnie, raczej dezintegracja i raczej sprzeczne komunikaty.
Usłyszeliśmy od pana Kosiniaka-Kamysza, że chce budować obóz centrowo-chadecki. No przecież to jest coś zabawnego. No,
dlaczego?
Partia, która nigdy nie kojarzyła się z tradycją chrześcijańskiej demokracji, nie nawiązywała do katolickiej nauki społecznej, miewała na swoim jako sztandarowe postacie takich wojujących antyklerykałów jak profesor Mikołaj Kozakiewicz, nagle chce być chadecją last minute. No, to są rzeczy, które robi się latami, a nie w ciągu miesiąca. Dalej, no jeżeli PSL w końcu pójdzie do wspólnej koalicji razem z PO i SLD, no to nagle będzie musiało zapomnieć o tej chadeckości, no bo będzie miało SLD, które wyraźnie czuje się w siodle. Znaczy ono wyraźnie mówi, że będziemy tak za liberalizacją aborcji i tak dalej. To niedawno bardzo wyraźnie powiedziano. Cała nadzieja Schetyny jest w tym, że SLD nie zdecyduje się na wspólną koalicję z Wiosną i Zandbergiem i że wtedy w końcu wszyscy znajdą się, no i będzie czekał tylko na PSL. Proszę pamiętać, że w ostatnim sondażu PSL miał 4,4%, więc ich działacze lokalni owszem wiedzą, że z jednej strony niewystartowanie pod zielonym sztandarem to jest anihilacja na wsi, ale z drugiej strony boją się, że jak wystartują w pojedynkę, mogą nie przekroczyć progu.
Ale też bądźmy konsekwentni, bo krytykowaliśmy ludowców za to, że ja bym się upierał, że jednak kojarzyli się niektórym z wyborców z przynajmniej jakimś szacunkiem dla wartości chrześcijańskich.
No. Żyje dobrze z moim proboszczem.
No to lepsze niż chce tego proboszcza, prawda, niż go porównuje do świni tablających się w błocie. Stanisław Obertaniec.
Chciałem zadać pytanie, bo nikim tego nie wypomina. Pod koniec rządów Platformy w 2015 roku była ta konwencja stambulska, którą rządowy Kopacz przyjął, ale z poparciem PSL-u. PSL poparł tą antyprzemocową, w cudzysłowie, konwencję stambulską, antychrześcijańską, antyrodzinną i wszystko, co najgorsze można o tym powiedzieć, gdyby ją wdrożono.
Która źródła przemocy w rodzinie widziała w chrześcijaństwie.
Oczywiście,
i
tak.
I PSL
rączki w górę i to poparł. Nikim tego nie wypominał. I teraz się mienią, tak jak pan mówi, last minute chadecja, no to nie wiem. Oni są gotowi na wszystko. Oni gotowi są, jak ktoś dowcipnie powiedział, pytanie do PSL-u, kto wygra wybory. Wygra nasz przyszły koalicjant.
Ale tu nie chciałem, żeby nam umknęło też to pytanie szersze. Czy obóz opozycji, ten, któremu przewodzi Grzegorz Schetyna, no elementy się mogą zmienić, ale czy on jest dzisiaj 30 prawie dni po wyborach?
Nie można stworzyć żadnego programu.
Ale jest bliżej czy dalej pewnej oferty
na jesień? Nie można stworzyć programu, jeżeli nie wie się, w jakiej układzie bloków będzie startować. A takie partie jak PSL będą moim zdaniem do początku lipca dywagować na ten temat, więc ukradną jeszcze kolejne 15 dni albo 20 dni opozycji.
Sytuacja opozycji i koalicji, która poszła do wyborów europejskich, jest o tyle gorsza, że sama ta koalicja się zachwiała. No PSL popełniło rodzaj samobójstwa, występując pod sztandarami tęczowymi, a wiemy wszyscy, że elektorat PSL-u to jest elektorat w dużym stopniu katolicki. Więc no, to jest zupełnie niezrozumiała decyzja. Natomiast rzeczywiście PSL przyjmuje, nie mając zdecydowanego własnego programu i nie mogąc występować jako samodzielna partia, podążają w kierunku koalicjanta i to jest ich słabość. Biorąc pod uwagę całą natomiast opozycję jako całość, tu właśnie trudno mówić o całości, bo to jest sztuczny konglomerat, który zbudował taką jednolitość, pseudojednolitość na okoliczność wyborów. I to nie ma racji bytu na dłuższą metę.
Ale dlaczego Dorota Łusiewicz?
Jedyne, co łączyło te partie, to oczywiście chęć odsunięcia PiS-u od władzy i to, o czym mówi pan Neumann teraz, że musimy napisać taki program, żeby podpisało się pod nim i PSL, i SLD. To jest absolutna mission impossible. Nie ma takiego programu i taki program nie może powstać. Dlatego na pytanie, czy opozycja jest bliżej, czy dalej, jest zdecydowanie dalej, bo to, co w tej chwili zapowiada Grzegorz Schetyna, jedyna obietnica realna, jaką słyszałam, to jest taka, nie odbierzemy wam tego, co dało wam Prawo i Sprawiedliwość. My tylko zagwarantujemy, że te wypłaty, te transfery będą nadal możliwe. Znaczy, żadna partia nigdy jeszcze chyba w historii nie obiecywała, że nie zabierze tego, co dali inni, ale nie ma żadnej innej oferty dla Polaków. Żadnej oferty.
Tak bym bardzo z kolei nie... jeśli mówić o wyborach, nie lekceważyła opozycji, nawet jeżeli w tej chwili jest słaba, dlatego że nie zawsze wybory są racjonalne i nie zawsze, nawet rzadko, wyborca kieruje się racjonalnymi względami. Więc to, że to jest ich moment słabości, to wcale nie znaczy, że zabetonowany jest w tej chwili układ.
Boją się jakiegoś emocjonalnego wydarzenia na samym końcu. Nie wiem. 16-letni Dominik.
Pan Sekielski, drugi film, rozumiem, że przed wyborami zamierzał opublikować. I trzeci też.
Było tak duże, że nie wiem.
Ale 16-letni Dominik pobity na dworcu w Poznaniu. Akcja solidarnościowa, demonstracje. Żądamy zwolnienia komendanta. Wszyscy zbieramy się, świeczki i tak dalej.
To coś takiego może być. Są różne takie hece, które mogą mogą, ja nie mówię, że muszą, ale że może istnieją.
Czyli pytanie o to, czy jakaś prowokacja nie może nastąpić przed wyborami.
Na jeśli mogę, to nie wiem, czy pamiętacie sytuację premiera Aznara w Hiszpanii, to było 10 lat temu, kiedy miał pewne wybory, szedł jak po swoje, trochę jak PiS teraz. I co się dzieje dwa dni przed wyborami? Jest zamach w pociągu, ginie około 40 osób, przegrywa wybory.
A ten film, no taki fiction typowy, tak, znaczy typowa beletrystyka filmowa, film Patryka Wegi, który z tego co wiemy ma być jakimś nieprawdopodobnie wulgarnym uderzeniem w prawicę, ma być przerysowaniem autentycznych postaci, lekko zmienionych w scenariuszu, prawda, żeby tu prawnie nie można czegoś zarzucić, ale no, czy on może jakoś wyborców zniechęcić do obozu rządzącego?
Bo film Sekielskiego wywołał przeciwne skutki niż zakładali jego autorzy, dlatego że...
Długo wywoływał właściwe skutki, to
tak,
pamiętajmy.
Tak, ale ludzie Kościoła poczuli w pewnym momencie, że oni muszą tego Kościoła i tych swoich duchownych, wierni, tak, że muszą ich obronić. I jak nie pójdą i nie wypowiedzą się przy urnach, no to będzie źle. I nastąpiła ta mobilizacja po stronie konserwatywnego elektoratu. Myślę, że była nawet silniejsza ze względu na ten film niż na wszystko, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Jeszcze tylko jeśli chodzi o PSL, odpowiadając na pytanie, co będzie z PSL-em. Moim zdaniem PSL nie pójdzie w szerokiej koalicji, bo to będzie całkowity koniec PSL-u, a PSL jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo zdarzyło się wszystko to, co mówili publicyści. To znaczy PSL bardzo straciło na tej koalicji. Zaraz dzień po wyborach już Kosiniak-Kamysz powiedział, że my tam byliśmy, ale my z tymi tęczowymi hasłami to się nie zgadzaliśmy.
On nie klaskał.
My teraz z lewa idziemy w prawo, czyli będziemy szli takim zygzakiem, prawda, do tych wyborów i gdzie dojdziemy, to nie wiadomo, ale nie sądzę, żeby PSL jeszcze raz poszedł w
szeregi. Pamiętajmy też o wyborach, że są bardzo solidne podstawy tych rządów obozu Jarosława Kaczyńskiego. No, wszystkie sondaże pokazują wysokie poziomy zadowolenia z rządu, zadowolenia z własnego życia, poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, transfery prorodzinne. No i jednak w sprawie Kościoła, tu bym zwrócił uwagę, czy tego ataku na Kościół, no, moment zwrotny też nastąpił wtedy, gdy dwa tygodnie przed wyborami Jarosław Kaczyński wszedł do gry i mocno, bardzo mocno wystąpił w obronie pewnych wartości, to moim zdaniem.
I w tym sensie to nie może nam umykać. Dla Prawa i Sprawiedliwości, to co wyprawiała liberalna lewica.
Kosiniak-Kamysz przegrał swoją szansę w ciągu jednej sekundy, tak. Kiedy wszedł na arenę Leszek Jarzyski, porównał do świni i tak dalej. Gdyby wtedy wstał i wyszedł,
a co
to
zrobił?
Nie musiałby teraz udowadniać, że jest kadyk.
A co zrobił? Może zobaczmy ten fragment. Jak się wtedy zachował właśnie pan Kosiniak-Kamysz?
Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa. I gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu. Dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi.
Na słowa Jędrzejewskiego nie zareagował też przysłuchujący się jego wystąpieniu szef PSL, partii, której politycy przedstawiają się jako konserwatyści, przywiązani do Kościoła i polskiej tradycji. Władysław Kosiniak-Kamysz słowa Jędrzejewskiego nagrodził nawet brawami.
Piotr Semka.
To jest potwierdzenie tezy, że całe życie pracujemy często na to, aby w ciągu jednej sekundy podjąć właściwą decyzję. I jeżeli nie mamy pewnych rzeczy jasnych, na przykład tego, czy się reaguje na takie rzeczy, to się nie reaguje. Myślę, że bardziej dla niego istotne było to, żeby być na sali, jak będzie Donald Tusk. W związku z tym uznał, no skoro po Jarzyskim jest Donald Tusk, to jeszcze trochę posiedzę.
Myślę, że ten wątek ciekawą dyskusją wyczerpaliśmy. Pozdrówmy może jeszcze pana Jarzyskiego. On taki z siebie zawsze zadowolony, dumny był.
Nie pozdrawiajmy go, ale nie, bo nie zasługuje na to. To znaczy, zostały
przekroczone
granice.
Zgodnie z tym, co powiedziała Dorota Łosiewicz, to jemu się należą kwiaty od
no tak, ale nie myślimy kategoriami. Nie, ja protestuję. Proszę państwa, my nie możemy myśleć tylko kategoriami partyjnymi, tylko jednak cywilizacyjnymi narodowymi, krajowymi. To, co zrobił Jarzyski, jest absolutnie nie do zaakceptowania. To jest człowiek, któremu się ręki nie podaje po prostu.
Ja bym powiedział, że tutaj zgoda, jakby odkładając nawet własny uśmiech, bo nie wiem, czy też pan, czy Stanisław Obertaniec potwierdzi, ale jest wiele sygnałów, że ta nagonka antyklerykalna, antykościelna miała taki, ma też taki efekt, że to po prostu księża są fizycznie atakowani. Mnie opowiadano, opowiadali znajomi księża, że idą z ministrantami i lecą kamienie. Tak. Lecą kamienie po prostu i wyzwiska ksiądz, tytaki, owaki.
Paru bliskich mi księży opowiadało, że idzie w sutannie, zatrzymuje się samochód, w którym odsuwa się szyba i ojciec mówi do syna, patrz, to jest pedofil.
Jest.
Nie mówiąc, pokazywano mi również SMS-y, bo mówi się, został dźgnięty nożem, pobity kamieniami, ale nie wiem, czy chcielibyście czytać te SMS-y, które dostają księża.
Zaapelujmy zatem po raz kolejny, jak znamy księdza, jesteśmy w parafii, wyraźmy mu wsparcie, bo ci księża są bardzo często samotni w takim poczuciu, że te media mało, działają na ludzi, że to...
Za mało wielu księży z kolei, których ja znam, mówiło mi, że oni dostają takie sygnały wsparcia od swoich parafii, bo parafianie ich znają, parafianie wiedzą, kim oni
życie
są.
Parafialne toczy się normalnie. Paradoks dokładnie całej tak sytuacji polega na tym, że jest jakby kontrapunktowe postrzeganie rzeczywistości. Z jednej strony są te szaleńcze marsze równości, ataki na Kościół, za chwilę będą fizyczne ataki i będziemy musieli wręcz po prostu stanąć w obronie wiary. A z drugiej strony życie parafialne, ja chodzę do Kościoła i tego zawsze to deklaruję otwarcie i teraz też. I nie ma różnicy pomiędzy tym, co się dzieje w Kościele, co się działo 10 lat temu czy 20 lat temu, a życiem parafialnym teraz.
Ale jest jedna różnica. Poproszę o materiał z Jasnej Góry, z Częstochowy właściwie, pod Jasną Górą. To kilka lat temu byłoby niewyobrażalne i powiem więcej. Może by nas, chrześcijan, było tam więcej pilnujących tego świętego miejsca. Zobaczmy, jak to wyglądało. Posłuchajmy. Tak, w Częstochowie.
Prezydenta Częstochowy, który zgodził się na tę imprezę tuż pod Jasną Górą w czasie, gdy odbywała się tu pielgrzymka. Takie marsze od dłuższego czasu wspierają samorządowcy miast rządzonych przez polityków opozycji. Częstochowy, Gdańska, Poznania i Warszawy.
Czekam, aż wszystkie, za przeproszeniem, możecie wymazać, stare k***y wymrą i w końcu głosujący na PiS i w końcu władza w kraju trafi w normalne ręce.
To akurat Warszawa, ale w Częstochowie wiadomo, podobny marsz. I słuchajcie, no czy jesteśmy jako wspólnota chrześcijańska, przypomnę, że ponad połowa głosów, 54 prawie procent głosów padło w ostatnich wyborach majowych na ugrupowania dające się określić jako chrześcijańskie, jako konserwatywne, tak się deklarujące. No czy my jesteśmy w naszym kraju, prawda, chociaż najwięcej głosów pada, no już skazani na rolę takich chłopców do bicia, no że wszystkie świętości można szargać. Każdy w swojej szkole, na uniwersytecie, często w redakcji ma poczucie samotności, prawda, bo wydaje się, że ten establishment jest w pełni. Proszę.
Moim zdaniem nie musi tak być. My po prostu, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tej chwili w liberalnym świecie dyskusji poddane zostały podstawowe wartości cywilizacyjne. I to jest błąd. Pewne rzeczy są po prostu stałą bazą, niezmienną i one dyskusji i demokratycznym wyborom nie podlegają. I to jest błąd jakby w założeniu. Na resztę to już jest konsekwencją. Jeżeli Konstytucja Polska chroni uczuć religijnych, to powinniśmy z tego korzystać. Nasze państwo również, więc nie wyobrażam sobie bezkarność tych ludzi, którzy przeszkadzają modlącym się, którzy obrażają, którzy po prostu depczą to, co jest podstawowe, najważniejsze dla milionów ludzi, nie dla jednostek. Więc nie ma zgody, nie powinno być zgody na dyskutowanie o czymś, co dyskusji nie podlega.
Kardynał Ratzinger, kiedyś opisując cywilizację europejską, jej cechy, mówił o szacunku do życia, do małżeństwa, a także o szacunku do religii, więc tak naprawdę to, co się dzieje na ulicach, to, co widzieliśmy ostatnio przy okazji tych tęczowych marszy, to jest antyeuropejskie. Ci ludzie, sądząc, że oni są tacy preeuropejscy, idą z europejskimi prądami, są właśnie...
Czy oni
stoją
ciągną za sobą meczety, to jest oczywiste.
Tej, ale ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że te tęczowe marsze także działają na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że tak naprawdę mniejszości seksualne nie wyglądają tak, jak ci ludzie na ulicach. To znaczy, to jest jakiś skrajny przypadek. Ja nie wiem, czy znani wam, nie wiem, homoseksualiści czy lesbijki, to są osoby, które na co dzień chodzą w takich przebraniach. To są normalni ludzie, którzy żyją w społeczeństwie i im to szkodzi po prostu.
To są grupy też przenośne. Te marsze nie przypadkiem są, te parady są organizowane w poszczególnych miejscowościach, tak? Bo ten aktywistyczny, najbardziej taki zdeterminowany właśnie element tych środowisk przenosi się po prostu z jednego miasta do drugiego, budując wrażenie, że to wszędzie są potężne środowiska. stanowiska.
To jest jednocześnie przypomnienie problemu, jaki ma Grzegorz Schetyna. To znaczy przez lata, przez te pierwsze lata KOD-u...
To jest problem dla Grzegorza Schetyny.
No tak, no bo korzystał z poparcia tych środowisk celebrytów, pisarzy, długie wywiady w Gazecie Wyborczej, dusze się w Polsce, emigruje i tak dalej. A teraz nagle, jak zorientował się, że trzeba troszeczkę wychłodzić, no to nie jest w stanie teraz powiedzieć organizatorom marszu w Częstochowie: nie, nie, drogie dzieciaczki, nie,
może
nie
Polacy źle odbiorą, prawda? A tak na jasno.
Trzęsiesz gaciami przed kościołem, miałki waflu, a nas to zupełnie nie obchodzi. No.
I do Stanisława Obertańca jeszcze pytanie, bo wiemy jak jest, ale co robić? Jak się przed tym bronić?
No, to jest właśnie dobre pytanie, bo my trochę tak jesteśmy obrażani. No, jeżeli się robi, organizuje ten marsz wtedy, kiedy jest pielgrzymka dzieci na Jasną Górę, a wiadomo, że oni mają ogromną ochotę na nasze dzieci, bo właściwie bardzo ich ciągnie do dzieci, naszych dzieci. Na ich transparentach są napisy: wasze dzieci będą takie jak my, więc chcą je na swoją modłę przerobić już od 4 roku życia, jak się podpierają tymi standardami WHO. No, ale ja nie widzę takiej jakiejś spontanicznej, masowej reakcji społeczeństwa na to, no chyba, że no poprzez
nie,
głosowanie.
Marsze dla życia i rodziny to jest reakcja, no tak, bo mieliśmy w sobotę marsze tęczowe, w niedzielę były marsze dla życia i rodziny, dużo szersze, spokojne, kulturalne, nikt nikogo nie obrażał, nie było żadnych haseł przeciwko komukolwiek i to były marsze tak naprawdę tolerancji, a nie te marsze tęczowe, które niosły na sztandarach nienawiść do katolików, wszystko stanęło na głowie.
Być może oczekiwałbym paru spontanicznych reakcji na odlew, ale tak jest powiedział, pytanie, ale takich nie jest, jesteśmy strasznie
upewnieni. Ale jest pytanie, że atakowane są pewne miejsca szczególnie ważne, Jasna Góra, ale także i chociażby siedziba Radia Maryja w Toruniu, niezwykle ważne miejsce dla wielu Polaków i to też są cele, więc ja się zastanawiam, czy może nie wiem, policja powinna dawać skuteczniejszą obronę, czy oczywiście, może sami wierni powinni po prostu tworzyć jakieś mury.
Ale policja w tej chwili się boi reakcji. No, widzieliśmy sceny już niekoniecznie z marszu LGBTQ, tylko z różnych sytuacji, kiedy następowała konfrontacja pomiędzy siłami politycznymi, na co sobie pozwalali ludzie w stosunku do policjantów, a oni, bojąc się reakcji, bojąc się oskarżenia o to, że są brutalni, czy przekraczają granice, po prostu w ogóle nie reagują. Czyli teraz
Rzecznik Praw Obywatelskich zawsze może wystąpić w obronie.
Wszyscy są bronieni poza policjantami.
I to jest dobry moment, żeby podjąć temat, skomentować temat postawy Rzecznika Praw Obywatelskich. Tutaj mówiliśmy o słabości opozycji. Jakby ktoś z boku się przyjrzał polskiej scenie politycznej, to pan Adam Bodnar, myślę, że mógłby się jawić jako lider jakiejś formacji opozycyjnej, no ale jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich i zabrał głos w sprawie sposobu zatrzymania oraz przesłuchania Jakuba A., podejrzanego o dokonanie zbrodni na 10-letnim dziecku. Posłuchajmy, zobaczmy.
To była błyskawiczna akcja. Zaledwie 3 dni po makabrycznej zbrodni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o brutalne zamordowanie 10-letniej dziewczynki. Jakub A. przyznał się do winy. Decyzją sądu trafił do aresztu, ale teraz w obronie jego interesów stanął Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uważa, że policjanci niewłaściwie potraktowali Jakuba A.
Wyprowadzenie zatrzymanego z budynku boso i niekompletnie ubranego narusza godność zatrzymanego i stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Przypomnijmy, chodzi o mężczyznę, który według śledczych zadał dziecku ponad 30 ciosów nożem, kamieniem upozorował gwałt, a zwłoki dziewczynki porzucił w lesie.
Rzecznik Praw Obywatelskich przede wszystkim powinien mieć na uwadze prawa rodziny okrutnie zamordowanej dziewczynki. Powinien złożyć kondolencje rodzinie, a policjantom i prokuraturze podziękować za skuteczne i szybkie działania.
Poważna sprawa, poważne wartości leżą na stole, można powiedzieć, no bo z jednej strony nasze oburzenie wobec zbrodniarza, podejrzanego o dokonanie zbrodni, nasze poczucie, że policja musi w takich sytuacjach twardo działać i bezwzględnie. Z drugiej strony ja bym też tak nie odrzucał troski o to, jak traktowany jest podejrzany o nawet najgorsze przestępstwa. Może proszę Stanisława Obertańca.
Ja myślę, że to tym się różniło od... Bo to było standardowe aresztowanie mordercy przestępcy o dużej wagi. Inaczej, inne są przepisy do kogoś, kto powiedzmy ukradł gdzieś marchewkę, inaczej kiedy ktoś jest mordercą, na zimno mordercą, bo to było morderstwo zaplanowane i na zimno, standardy są takie, że się go skuwa, bo może uderzyć, bo może się samo okaleczyć, bo może wyskoczyć przez okno. Tyle, że ono zostało, ponieważ były takie emocje wokół tego wydarzenia, tej zbrodni rozbudzone, wszyscy tak to przeżywaliśmy, że postanowiono to pokazać. Innych licznych aresztowań się nie pokazuje, chociaż wyglądają dokładnie tak samo.
To jest problem, który także jest z Ameryką. Znaczy, jeżeli jest bardzo drastyczne przestępstwo i bardzo pobudzające emocje społeczne, wtedy policja szarpie się pomiędzy dwoma, znaczy między chęcią pokazania i pochwalenia się jednak tym, że zatrzymała taką osobę.
Bo to była trudna sprawa kryminalnie, tak?
Tak, tutaj można bardzo łatwo przesadzić, to znaczy zrobić wrażenie takiej ostentacji. Co do kajdanek, ta specyficzna nazwa była, już nie pamiętam.
Kajdany zespolone.
Zespolone, to oczywiście, to jeżeli człowiek jest zdolny do morderstwa, to przy przeprowadzaniu muszą być przedsięwzięte najbardziej daleko idące elementy. Czy musiał być wyprowadzany w tych gaciach, mówiąc tak kolokwialnie, to nie jestem przekonany. Bardziej zaniepokoiło mnie wycieknięcie do mediów zdjęcia z twarzą tego człowieka podejrzewanego o morderstwo do mediów i to rzeczywiście mogło budzić wątpliwości. No i jeszcze jedna rzecz. No, pewnie gdyby pan rzecznik Bodnar był aktywny w wielu innych sprawach, trudniej byłoby mu zarzucać, że akurat w tej sprawie wykazuje zaskakująco daleko idącą wrażliwość. To jednak jest postać mordercy, który sprawił daleko idące. I ostatnia rzecz, no, część osób mówi, no chwileczkę, póki nie udowodniono mu prawomocnym wyrokiem sądu, to jak można mówić o morderstwie? No, w wypadku księży podejrzewanych o pedofilię, lewa strona nie ma takiego rygorystycznego stanowiska.
On się przyznał, powiedział, że to zrobił. Tam było, zdaje się, 50 ciosów zadanych nożem tej dziewczynce, więc można było zakładać, że to jest jednak niebezpieczny przestępca, a właśnie tych kajdanów zespolonych używa się w przypadku tych niebezpiecznych przestępców. Gdyby oczywiście, nie wiem, tych kajdanków mu nie założono, pozwolono by mu się ubrać, a on uciekłby przez okno, no to wtedy rzecznik Bodnar prawdopodobnie miałby pretensje do policji. Ale tam w tym oświadczeniu rzecznika Bodnar jest jeszcze jeden fragment, na który warto zwrócić uwagę, że on ma pretensje do polskiego państwa, że jego zdaniem to była emanacja siły państwa. I tu jest chyba pogrzebana...
Czego to wszyscy państwo... sobie życzymy, żeby polskie państwo było
tak,
silne.
To był jeszcze jeden element, który podlał emocje, to znaczy wyciągnięcie przez chyba wiadomości sprawy, że syn Bodnara groził nożem, to jest 14-latek. To było moim zdaniem niepotrzebne i to znowu jak gdyby stworzyło jeszcze jeden okrąg w całej tej dyskusji.
No, można mieć tu wątpliwości, ale czy te informacje w odniesieniu do innych osób publicznych z prawej strony są ukrywane?
W momencie, kiedy jest kontrowersja między policją a rzecznikiem, to wyciąganie sprawy jego syna tworzy wrażenie czegoś w rodzaju dosypania mu sądu.
Barbara Stanisławczyk, czy rzeczywiście policjanci, których tu zobaczyliśmy, podjęli nieuprawnione próby wymierzenia sprawiedliwości, od czego nie są? Czy można mieć takie wrażenie?
Z oglądu takiego, jaki możemy mieć my, obserwując to z mediów i z wypowiedzi rzecznika prasowego policji, zakładam po pierwsze, że policja miała mocne argumenty na to, że ten podejrzany jest takim podejrzanym blisko stuprocentowej pewności i wtedy, biorąc pod uwagę, że morderstwo było bardzo okrutne, że ten domniemany przestępca jest osobą niebezpieczną po tym, co zrobił, to zakucie go w taki sposób w kajdany moim zdaniem jest uzasadnione. Niepotrzebnie to rzeczywiście wyciekło do mediów. Ten show jest niepotrzebny. Pamiętamy, że niegdyś taki show zaszkodził wszystkim, a tak naprawdę zaszkodził tej stronie, która wtedy sprawowała władzę. Więc tutaj pewna delikatność i taki szacunek dla wszystkich, zanim wyrok zapadnie, jest właściwy. Natomiast generalną zasadę, jeśli by trzeba było przyjąć, to jestem przeciwnikiem takiego myślenia liberalno-lewicowego, które polega na zamianie ról. że bardziej się chroni w tej chwili, nie tylko w Polsce, przestępcę niż ofiarę. I to jest tendencja, która niestety jest bardzo silna.
Ale też chyba została trochę odwrócona. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać o właśnie pewną równość w państwie polskim.
Ja chcę tylko, przepraszam, o Breiviku powiedzieć. Tak, czy on się domaga ciepłej kawy, bo dostaje zimną i on się domaga uaktualnienia programu komputerowego, ponieważ ma nieaktualny, więc świat stanął na głowie, przepraszam.
Uniewinniono Piotra Najsztuba, dziennikarza, celebrytę, który no, był sprawcą wypadku. Dużo komentarzy w internecie w tej sprawie, dużo emocji, takie poczucie wielu ludzi, że gdyby to spotkało kogokolwiek z nas, to wyrok byłby zupełnie inny. Poproszę może o przykładowy wpis.
Po 2 latach Najsztub uniewinniony. Przejechał na pasach 75-latkę bez prawa jazdy, a sąd nie był w stanie stwierdzić, z jaką prędkością ofiara wbiegła na pasy. Kasta swoich nie wydaje. Jeśli byłby to zwykły człowiek i jeszcze nie daj Boże z prawicy, to surowa kara by go nie ominęła.
No to jest chyba też ten element, prawda? Pytania o równość. Ja oczywiście każdemu daję prawo do sprawiedliwego sądu i może akurat w tym wypadku rzeczywiście ta staruszka wtargnęła po prostu z prędkością torpedy na te...
Wbiegła
na te pasy.
No nie wiemy, ale
słuchajcie, bez OC, bez prawa jazdy. Znaczy ja mam głęboką pewność, że gdybym ja tak jechał samochodem, gdyby Dorota Łosiewicz jechała i miała jakąkolwiek stłuczkę w takiej sytuacji, czy pan Obertaniec, to by się pan z tego nie wykaraskał. Panie redaktorze. Mam rację, czy nie?
Panie, no, niesprawny samochód, niezarejestrowany, brak prawa jazdy, to tam jeszcze, nie pamiętam, wszystko było
potrącona
źle.
Potrącona kobieta przede wszystkim.
I potrącona kobieta, która naprawdę obrażenia miała poważne, chociaż no, Bogu dzięki, że żyje, ale to...
Nie, ona zmarła już na chorobę później.
Że to nie jest dyskusja, nie powinna to być dyskusja na opinię. Bo w tej chwili mówimy, wymieniamy opinie, tak, prawda? To jest... Natomiast to powinna być dyskusja o faktach, a fakty są takie, że biegli sądowi powinni, mają możliwości techniczne, stwierdzić, czy Piotr Najsztub miał możliwość zahamowania, czy nie miał. Tymczasem, jak słuchamy argumentacji, to ona jest taka, że sąd nie był w stanie stwierdzić,
że czy nie ustalono, z jaką prędkością ta pani weszła na pas.
Dlatego się nigdy nie ustala. No.
Ale no, jak no, to, proszę nigdy Państwa, się jak nie da to? Ależ jak to? Siła droga hamowania, siła uderzenia. To jest sprawa zwykła techniczna. Naprawdę w tych czasach, kiedy można po, nie wiem, 100 latach jeszcze ustalić niemalże sprawcę i różne rzeczy, no to tego nie można ustalić.
Decyzja sędziego. No, w tym wypadku sędzia przyjął decyzję, która budzi bardzo dużo wątpliwości.
No, czekamy na wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara, co on w tej sprawie.
Aczkolwiek zwracam uwagę, że akurat Najsztub w ostatnich 2 latach był dosyć wycofany.
Ale to jakby nie w ogóle tego nie dotyczy, tak? Znaczy ja po prostu jakby szczególnie mam na radarze, tak powiem kolokwialnie, sprawy, które mogą obrażać takie społeczne poczucie sprawiedliwości, które oczywiście nie jest żadnym wyznacznikiem nigdy ostatecznym, bo czasami to poczucie może być sprzeczne po prostu z prawem, czy z tym, jak naprawdę było, ale no, w takich sprawach powinniśmy szczególnie wyraźnie mieć powiedziane, dlaczego tak, a nie inaczej. Bo nie ma nic gorszego niż poczucie, że są lepsi i gorsi w państwie polskim.
No to jest trzecia RP w pigułce. To jest coś takiego, że to są ci ludzie z wielkich miast, którym się wszystko należy, którym się wszystko uda, natomiast ci tam gdzieś z małego miasta, no to oni będą, tam sędzia ich też ukaże sprawiedliwie i tak dalej, ale nie nas.
Podobne tony padają też w Stanach Zjednoczonych. Tam prezydent Donald Trump zapowiedział walkę o kolejną kadencję. Oficjalnie już to ogłosił. Poprosimy o fragment.
20 tysięcy zwolenników Donalda Trumpa podczas wiecu na Florydzie i miliony Amerykanów przed telewizorami usłyszały ważną deklarację.
Będę pracował, by nasz kraj rozwijał się jeszcze lepiej, dlatego dziś przed wami oficjalnie inauguruję moją kampanię prezydencką.
Donald Trump mówił o wyzwaniach, o utrzymaniu dobrej koniunktury gospodarczej, walce z terroryzmem, nielegalną migracją. Bronił tradycyjnych wartości.
Miał świetną mowę, bardzo patriotyczną. Cieszę się, że mogłam tu być.
Twarda polityka migracyjna to priorytet Donalda Trumpa. Amerykański prezydent walczy z islamskim terroryzmem, rzuca wyzwanie ekspansywnej chińskiej gospodarce i zabiega o pokój na Półwyspie Koreańskim. Buduje też sojusze na nowych zasadach. Polska stała się jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych.
No i krótko, jak oceniamy szanse prezydenta Donalda Trumpa? Ja tylko powiem, bo o mediach mówiliśmy, że amerykańskie media to tak się zachowały. CNN po 6 minutach przerwał transmisję tego wystąpienia, na którym prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza, że będzie walczył o reelekcję, a telewizja CNBC w ogóle tego na żywo nie pokazała, więc u nas może jeszcze nie jest najgorzej. Stanisław Obertaniec, krótko, każdego z Państwa proszę o zdaniu. Jak oceniacie szanse na Donalda Trumpa na reelekcję? Jak mu idzie? Jakim jest prezydentem?
Ma stuprocentowe szanse. Likwiduje to, co się nazywa w Stanach Zjednoczonych pasem rdzy, czyli tych pozamykanych fabryk samochodów, tego przemysłu, który już nie istnieje, tego bezrobocia, które tam jest, nakłada takie cła, które sprawiają, że przemysł wraca do Stanów Zjednoczonych. Tania energia sprawia też, że są ogromne inwestycje z Europy i ze świata w Stanach Zjednoczonych, bo cena energii jest podstawową, więc wygra
Trump?
No, zwiększyły się jego szanse po tym, jak odwołał wojnę z Iranem, co było z rzeczą...
I kropka.
USA powtarza się scenariusz z Polski. Reakcja demokratów na wybór Trumpa była tak historyczna i tak uruchomiła całe te milieu, nazwijmy to w cudzysłowie kodowskie, że spowodowała, że kandydaci, tacy jak pani Cortez na przykład, tracą granice w atakach.
Szanse oceniam wysoko. Zrealizował złożone obietnice przedwyborcze wbrew salonowi, wbrew mediom działa. Także rzeczywiście sytuacja z Polską jest podobna.
Jest ciekawie. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują, bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M w Kielcach, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz Wija w Rzeszowie. Stanisław Obertaniec, dr Barbara Stanisławczyk, Dorota Łosiewicz, Piotr Semka, Michał Karnowski. Dziękujemy za tą ciekawą dyskusję w salonie dziennikarskim. Do usłyszenia, do zobaczenia.